przewodniczący komisji doraźnej.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, pozwolę się ustosunkować do wszystkich wątków tutaj bardzo pokrótce, ale pozwolę sobie wrócić na uwagę generalną. Szanowni Państwo, osią problemu i tak na całej tej dyskusji dzisiaj jest to, że Pan Prezydent, do czego oczywiście ma prawo, żyjemy w demokratycznym państwie prawa, ma kompletnie odmienną wizję funkcjonowania jednostek pomocniczych niż większość demokratyczna wybrana w Radzie Miasta i przynajmniej jestem o tym pewny, zdecydowana większość rad osiedli. Pan Prezydent również w swoim wystąpieniu, ja jako też osoba z wykształcenia, jako prawnik, też potrafię analizować i czytać pewne słowa. Na przykład, kiedy stwierdza, że wadą prawną czy wadą tego dokumentu jest to, że na przykład jednostki pomocnicze nie będą ponosić odpowiedzialności za podejmowane decyzje, to wiem, że za tym kryje się prosta sprawa. Wzięcie działaczy osiedlowych na etaty. A to z kolei grozi ubezwłasnowolnieniem funkcjonowania jednostek pomocniczych. Bo my przy obecnych uwarunkowaniach prawnych, przy ustawie o samorządzie gminnym, która wyraźnie wskazuje, że jednostki pomocnicze, sołectwa, dzielnice, gminy, osiedla, nie posiadają osobowości prawnej i pewnie posiadać nie będą. Nie jesteśmy w stanie wprowadzić odpowiedzialności prawnej, no chyba że karnej, bo ktoś popełni jakieś przestępstwo, ale na gruncie prawa cywilnego czy administracyjnego podejmowanej przez osoby mieszkańców działających w radach osiedli. Tą odpowiedzialność możemy wyłącznie wtedy w sztuczny sposób wykreować, kiedy wciągniemy działaczy osiedlowych na etaty Urzędu Miasta. I o tym się na przykład nie mówi, już konkretnie nie rozszerzając. Pan Prezydent też w swoich uwagach poczynił stwierdzenie, że nasza reforma nie dotyka na przykład problemu rozwiązywania centralnych zamówień publicznych. Oczywiście, że nie rozwiązuje, bo skoro jest to regulowane ustawowo, to trudno, żebyśmy nawet w naszym projekcie taką tematykę mogli w jakikolwiek sposób zmienić. My natomiast zaproponowaliśmy, żeby osoba, która ma wspierać osiedle, między innymi te dokumenty związane z przygotowaniem zamówień, przygotowała za tych działaczy społecznych. Bo Pan Prezydent nie dodał, również na wystąpieniu podczas porozumienia rad osiedli, że oczywiście można zdecentralizować system zamówień publicznych, ale w jaki sposób? Powołując przy osiedlu jednostkę budżetową. Czyli to jest to, co było cały czas mówione w projekcie Pana Prezydenta, tworzymy przy dzielnicach urzędy dzielnicowe. I wtedy rzeczywiście każdy z tych urzędów miałby status jednostki budżetowej i w ten czas mógłby dokonywać samodzielnie zamówień. Byłaby to swego rodzaju taka, no, cudzysłowo decentralizacja zamówień publicznych. Bo dzisiaj Geopos czy na przykład ZDM nie zamawia razem papieru i ołówków do swojej pracy razem z postserwisem. Robi to osobno. To takie uwagi natury ogólnej. Teraz szczegółowe. Kolega radny Szymon Szynkowski podniósł trzy kwestie. Czy poradzą sobie radni? Proponowaliśmy rozwiązania, które, tak jak tutaj kolega też Bileżewski był łaska wspomnieć, które są ewolucyjne. Sądzimy również z racji też własnych doświadczeń, ale przede wszystkim pytając o zdanie radnych osiedlowych przez te 11 miesięcy, że są to kwestie, które jak najbardziej dają możliwość funkcjonowania w nowych rzeczywistości. Dlatego, że zapewniamy na każdym etapie podejmowanej decyzji wsparcie, które zresztą na co dzień dzisiaj robi i ZDM, i Wydział Oświaty, więc nie ma możliwości, żeby cokolwiek działo się bez wsparcia czy bez jakichś wskazówek wyspecjalizowanych osób. Tak samo jako my, jako radni miasta. Każdy ma różne doświadczenia, różną wiedzę i też rozstrzygamy o sprawach na przykład budowy dróg w naszym mieście, chociaż nie wszyscy w naszym gronie przecież są osobami, które mają z wykształcenia wykształcenie budowlane. Niemniej, to co też kolega radny Michał Grześ wyraził w swoim wystąpieniu, absolutnie nie można wykluczyć, że w ramach obserwacji, czy obserwowania, czy monitorowania tego, co zaistnieje, na przykład po roku 2012-2013, żeby czegoś nie poszerzyć, albo na przykład zrewidować nasze plany. Dlatego myśmy na przykład zaproponowali tylko trzy obszary w ramach kompetencji decyzyjnych, podczas gdy w Krakowie jest ich aż 8 czy 9. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że oni startowali z innego pułapu i my startujemy z innego pułapu, więc też rozsądnym jest nie dawać wszystkiego od razu. Czy było to konsultowane? Otóż chcę jeszcze raz podkreślić, Szanowni Państwo, konsultacje z mieszkańcami były w jesienią przy okazji zmian w statucie miasta, i konsultacje społeczne z mieszkańcami będą, bo one muszą być. Także tutaj dla naszej komisji jest to oczywiste, że między innymi esencja zmian, która się zawiera w statutach nowych osiedli, bo tam tak naprawdę zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym są nadawane nowe zadania i nowe kompetencje, ustawa nawet wprost mówi, trzeba to skonsultować z mieszkańcami. Także mieszkańcy, również jeszcze raz rady osiedli, będą miały ponownie, nawet te, które przez 11 miesięcy nie uczestniczyły w pracach, bo nie chciały, bo to było tylko i wyłącznie ich własna decyzja, będą mogli to uczynić. Podobnież też to, o czym była mowa też wcześniej, konsultacje w sprawie zmian terytorialnych. My to musimy zrobić. Także tutaj ta poprawka PKS-u jest absolutnie bezpodstawna, bo to wynika z ustaw. Także te konsultacje muszą być przeprowadzone. Czy rola pracownika, bo to jeszcze kolega Szymon poruszał kwestię rola pracownika. Myśmy zaproponowali w roboczym projekcie statutu osiedla taki oto zapis, który funkcjonuje w statutach krakowskich dzielnic, żeby ten pracownik merytorycznie podlegał pod przewodniczącego zarządu i rady osiedla, a służbowo pod prezydenta miasta, czyli czytaj dalej dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych. To był taki czytelny sygnał, żeby pokazać jakby umiejscowienie tej osoby. Coś na wzór osób, które obsługują też komisje merytoryczne Rady Miasta. Czyli to funkcja takiego no, osoby, która ma pomagać, redagować pisma i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to będzie prawnie możliwe do zapisania. Teraz co do opinii pana doktora Witczaka. Ja szanuję pana doktora Witczaka, ale z naukowego punktu widzenia, przede wszystkim prawnego, a miałem przyjemność również broniąc się na prawie pisać pracę magisterską, wiem, że to nie jest praca doktorska, ale praca magisterska pod kierunkiem jednak znanej nam na gruncie prawa samorządowego i administracyjnego osoby, jaką jest profesor Szewczyk, pracę dotyczącą właśnie roli funkcjonowania jednostek pomocniczych. Właśnie w systemie jednostek pomocniczych, panie doktorze, mówimy o dekoncentracji, nie decentralizacji. Decentralizacja władzy ma wtedy miejsce, kiedy mamy do czynienia z klasycznym samorządem terytorialnym. Decentralizację władzy mamy na przykładzie właśnie gminy, powiatów i samorządu województwa. Decentralizacji nigdy nie osiągniemy, panie doktorze, nawet przy najbardziej genialnym projekcie reformy, przy zastosowaniu wszystkich technik projektów itd., itd., na gruncie jednostek pomocniczych. Z prostej przyczyny, nie mają osobowości prawnej. Decentralizacja polega na tym, że podmiot, który podejmuje decyzję, ma możliwość w razie czego obrony na drodze prawnej swojej decyzji. Jednostki pomocnicze tego nie mogą zrobić. A my jako gmina, jako miasto na przykład możemy. Możemy też wystąpić nawet przeciwko państwu, przeciwko skarbowi państwa na drogę sądową, na drodze administracyjnej. To jest taka opinia naukowa. Jakby co do tutaj jakby tego kwestii. I faktycznie to, co kolega radny Grześ powiedział. Świat nauki też będzie zawsze różne spojrzenia. Ja też dysponuję właśnie też nadesłaną do wszystkich państwa radnych opinią też właśnie doktora inżyniera Szelejewskiego, który też jest rzeczoznawcą i to też panie doktorze jakby z pana branży, bo też z zakresu działania zarządzania przedsiębiorstw i jest osobą, która też jest w ogóle jest rzeczoznawcą w Towarzystwie Naukowym Organizacji Kierowania. Oczywiście ktoś powie, że to jest jedna z opinii naukowych. Oczywiście, każdy ma prawo. Ale finalnie to, co koledzy tu powiedzieli, ostateczna decyzja jest tak decyzją, która wyraża właśnie przekonanie woli radnych w jak najlepszym duchu. Pani przewodnicząca Halina Owsiana przytoczyła spotkanie porozumienia rad osiedli. Rzeczywiście takie spotkanie się odbyło. Dziękuję za to, że zostałem zaproszony. Z jednym się nie zgodzę, bo chociaż szanuję panią przewodniczącą, bo jest przewodniczącą jednej z rad osiedli, mówię o Starych Winogradach, która na pewno działa bardzo prężnie, że akurat te wszystkie osoby, ci wszyscy radni osiedlowi byli przez nas zapraszani w takim dużym gronie co najmniej dwukrotnie. I w maju na początku naszych prac, kiedy pytaliśmy właśnie o zdanie. Myśmy nie przyszli jako radni naszej komisji z gotowym pomysłem na reformę. Najpierw spytaliśmy też działaczy, mieszkańców, bo też były prośby o konsultacje internetowe również. Konferencję prasową organizowaliśmy, media zresztą też pisały o tej konferencji. W artykułach prasowych nawet znajdowały się adresy e-mailowe, na które można przesyłać swoje opinie, więc każdy zainteresowany mógł zgłosić swoją opinię. Więc ci sami ludzie, ci sami działacze osiedlowi byli zaproszeni potem ponownie, nawet niezależnie od tego, czy uczestniczyli w pracach komisji doraźnej, chociaż one były otwarte i sporo osób uczestniczyło, można było powiedzieć, może więcej mogłoby, a to jest kwestia indywidualnej decyzji, ale w listopadzie przedstawiliśmy te założenia, które są dzisiaj w projekcie reformy. I one w zdecydowanej większości zyskały swoje poparcie. To, co miało miejsce w czwartek, to po prostu przez dosłownie ja sobie wynotowałem 3 lub 4 przedstawicieli osiedli, po prostu wyraziło swój stanowczy protest, ponieważ no, było dużo ludzi, do tego jeszcze była opinia naukowa pana doktora Witczaka krytyczna pod adresem naszego projektu, nie dano szansy panu doktorowi Szylejewskiemu przedstawić swojej kontrreferatu, do tego jeszcze opinia krytyczna pana prezydenta mogło wytworzyć taką atmosferę, że to wszystko tak naprawdę jest do niczego. Także to jest taka opinia co do tej kwestii. Natomiast cały czas jeszcze raz podkreślam, co też pani przewodnicząca też słusznie zwróciła uwagę, że każdy mieszkaniec naszego miasta będzie jeszcze miał co najmniej dwukrotnie możliwość zaopiniowania przedstawionych przez nas założeń. Chciałbym trochę stanąć w obronie pana mecenasa Myska. Mianowicie powiem tak, znaczy wolałbym też, żeby pan mecenas konkretnie powiedział, bo tutaj kolega Markowski ma prawo pytać. Tak, my mamy prawo i nie naruszymy prawa podjąć dzisiaj tą uchwałę. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Nie naruszamy przepisów prawa. I co więcej, o tym stanowi druga część tej uchwały, kiedy mówi ona wyraźnie, że zleca się prezydentowi miasta opracowanie szczegółowych projektów uchwał na bazie wypracowanych przez nas roboczych projektów uchwał. Czyli to powoduje, że wszystkie błędy prawne, które się, jeżeli tam się znajdują, jeżeli nie zostały wcześniej zakwestionowane, będą mogły być poprawione. Natomiast, no żeby to było po prostu powiedziane konkretnie, bo natomiast pan mecenas oczywiście, chcę tutaj wyraźnie podkreślić, naprawdę na tyle co mógł, to nam pomagał i szkoda, że powiedzmy inne osoby, powiedzmy ze strony urzędowej tak nie były zaangażowane, jak również pan mecenas, ale też prosiłbym właśnie o tą konkretną opinię, żeby każdy miał świadomość, mamy prawo i nie naruszymy prawa podjąć tą uchwałę. Problem polegałby na tym, gdybyśmy uchwalali wszystkie dzisiaj też robocze projekty uchwał. Wtedy byśmy naruszyli prawo, a my tego dzisiaj nie robimy. Przedstawiam pewne koncepcje rozwiązań. Skądinąd szanowany przeze mnie bardzo, bardzo niezwykle pan sekretarz Stanisław Tam. Ja zdaję sobie sprawę, że trudność pewną ma, bo jednak pełni obowiązki od niedługiego czasu. Poprzedniego pana sekretarza zapraszaliśmy na wszystkie posiedzenia. Też szanowana przeze mnie osoba, ale akurat też nie dostąpiliśmy chyba poza pierwszym inauguracyjnym posiedzeniem jego obecności. Szanowni Państwo, wszystkie istotne założenia reformy nasza komisja konsultowała z wydziałami poszczególnych komórek Urzędu Miasta. I powiem szczerze, też mnie dziwią teraz takie nagłe tutaj krytyczne opinie, bo pytanie albo co oni robili wtedy, albo myśmy źle formułowali pytania, albo po prostu no coś jest po prostu na rzeczy. Sprawy finansowe. Osobiście nawet, również komisja się spotykała, ale osobiście fatygowałem się dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie na wielogodzinne konsultacje do dyrektora Wydziału Budżetu i Analiz. Tam między innymi jest roboczy projekt uchwały w sprawie naliczenia środków finansowych. Czy on jest obarczony prawnymi kwestiami? Według mnie nie. Merytorycznie też nie, bo nie sądzę, żeby pan prezydent miał na swoim stanowisku takiego człowieka, który takie rzeczy proponuje, a ponieważ dyrektora Teissnera cenimy i cenię, nie sądzę, żeby komisji podpowiadał złe rozwiązania dla dobra miasta. I tak możemy mówić o wielu innych kwestiach, ale ponieważ nikt nie jest alfą omegą, trzeba też powiedzieć sobie na koniec, że nasza komisja zaproponowała właśnie takie oto przyjęcie projektu reformy, które ma charakter przyjęcia założeń w dzisiejszym, natomiast tak jak wspomniałem, przygotowanie szczegółowych projektów na bazie naszych roboczych przez pana prezydenta, więc wszystkie kwestie prawne, również merytoryczne mogą być jeszcze wzięte pod uwagę. I to chyba, mam nadzieję, że tutaj z tych kwestii najważniejszych wszystko poruszyłem. Kończąc, nie mam nic przeciwko temu, że pan prezydent zlecał właśnie przygotowując szczegółowe rozwiązania prawne na bazie naszych projektów ekspertyzy, zlecenia. To jest domena pana prezydenta, natomiast sposób i styl zredagowania tej poprawki, jaką tutaj przedłożył Poznański Klub Samorządowy, powoduje, że ta reforma w ogóle by nie weszła w życie w tej kadencji Rady Miasta, stąd też ja będę na pewno tej poprawce przeciwny, chociażby z tego względu, że konsultacje z mieszkańcami i tak musimy przeprowadzić, więc ta propozycja nic nie wnosi, to jest zapisane w ustawach i sam tego oczekuję. I bardzo bym też chciał jako przewodniczący tej komisji, natomiast audyt i sposób, w jaki tutaj to zostało zapisane, powoduje, żebyśmy tą reformę odłożyli na święte nigdy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę gorąco o poparcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.